To mówi Paryż RFI, wtorek, 27 listopada. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie ze Stefanem Rigerem. Następnie o najciekawszych komentarzach prasy francuskiej opowiadają Sylwia Gips i Piotr Kamiński. Krzysztof Rutkowski w paryskich pasażach opowiada o Stachurze. Katarzyna Zawicka kwadrans jazzu poświęca płycie Real Emotional Curtisa Steigera. Marek Pędziwot zaprosi nas do wysłuchania rozmowy z Grigorijem Jawlińskim na temat sytuacji w Rosji. Grzegorz Dobiecki, mieszkując w sieci, opowiada o zakupach. Mamy także kolejną lekcję języka francuskiego. Naszą audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Alain. Tyle zapowiedzi, teraz pora na skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Druga noc zamieszek na podparyskich przedmieściach. Ponad 80 policjantów zostało rannych, stan 4 jest ciężki. Chuligani użyli broni palnej. Prezydent Bush jest pewien, że w Annapolis na międzynarodowej konferencji uda się doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Kreml broni represji wobec antyputinowskiej opozycji. Polska wycofuje swój sprzeciw wobec negocjacji o przyjęciu Rosji do OECD. Coraz więcej dzieci z Afryki emigruje do Europy. Odwołano zamówienia na 20 tysięcy biletów na Euro 2008 rozprowadzanych na czarnym rynku. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Druga niespokojna noc na północno-wschodnich przedmieściach Paryża. Znów doszło do ostrych starć między policją a grupami młodych chuliganów z kilku podparyskich miasteczek. 84 policjantów zostało rannych śrutem, gdyż napastnicy użyli broni. 4 rannych, w tym jeden postrzelony w oko, jest w stanie ciężkim. Policja miała do czynienia z prawdziwą partyzantką miejską, powiedział przedstawiciel Związku Zawodowego Oficerów Policji. Policjanci, którzy byli w terenie, mówią, że agresja ze strony walczących grup była większa niż podczas zamieszek w 2005 roku. Starcia rozpoczęły się w poniedziałek o zmierzchu Villiers-le-Bel między oddziałami policji i CRS-u w sile 150 osób obecnymi na miejscu, a setką chuliganów w kominiarkach, którzy wynurzyli się spośród bloków. Policja użyła kul kauczukowych i gazu łzawiącego, ale po 2 godzinach musiała się wycofać, kiedy wyczerpała amunicję. Chuligani zaczęli wtedy podpalać samochody i dewastować budynki użyteczności publicznej, między innymi podpalając bibliotekę, supermarket, przedszkole i urząd podatkowy. Pobito także ekipy 2 sieci telewizyjnych. Iskrą, która spowodowała wybuch beczki z prochem, był tragiczny wypadek, do jakiego doszło w Villiers-le-Bel, kiedy to 2 chłopców w wieku 15 i 16 lat jadących motocyklem motokrosowym zderzyło się z samochodem policyjnym. Obydwaj zginęli na miejscu. Według młodych mieszkańców osiedla policjanci ścigali motocyklistów i świadomie sprowokowali kolizję, a następnie odjechali, nie udzieliwszy poszkodowanym pierwszej pomocy. Taką też wersję podają dziennikarzom mieszkańcy miasteczka. Tymczasem policja twierdzi, że był to nieszczęśliwy wypadek drogowy. Chłopcy jechali bez kasków, nie uszanowali pierwszeństwa przejazdu, gdyż wyskoczyli z lewej strony. Uderzenie musiało być potężne, skoro przód samochodu policyjnego wyglądał, jakby uderzył w mur. Premier Fillon, który we wtorek pojawił się na miejscu wydarzeń, zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa i potępił kryminalne podłoże zamieszek, które socjalistyczna opozycja wykorzystuje, aby zarzucić rządzącej centroprawicy niezajmowanie się losem mieszkańców przedmieść. Komentatorzy podkreślają fiasko francuskiego programu integracji imigrantów z Afryki i z Magrebu, którzy stanowią zdecydowaną większość mieszkańców paryskich przedmieść po północnej i wschodniej stronie stolicy. We środę rano powracający z Chin prezydent Nicolas Sarkozy ma spotkać się z kilkoma ministrami na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym sprawom bezpieczeństwa. Słucham Państwo Paryża, RFI. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush powiedział na kilka godzin przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji w Annapolis, że nadeszła pora na ostateczne rozwiązanie ciągnącego się od 60 lat konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Tej sprawie poświęcona jest konferencja. Na krótko przed jej rozpoczęciem Bush spotkał się z premierem Izraela Ehudem Olmertem i z prezydentem władz palestyńskich Mahmudem Abbasem. Bush nie kryje optymizmu, a na przeciwnym biegunie plasują się komentarze ekspertów, którzy uważają, że po spotkaniu w Annapolis nie należy spodziewać się spektakularnego przełomu. Obawy istnieją po obydwu stronach barykady. Koloniści izraelscy obawiają się, że Annapolis będzie oznaczało koniec ich marzeń o wielkim Izraelu, między innymi poprzez zaprzestanie budowania nowych osiedli. Na razie wstrzymano budowę w Judei i w Samarii. Przeciwko konferencji protestują także Palestyńczycy, których tysiące wzięło udział w demonstracji w Gazie. 3 osoby zginęły. Manifestacja miała miejsce także w Hebronie, na Bluzie, Betlejem i Ramalii. To ostatnie miejsce to bastion władz autonomicznych prezydenta Abbasa, które zakazały zorganizowania demonstracji. Palestyńscy radykałowie z Hamasu i dżihadu islamskiego uprzedzili z góry podczas konferencji odmowy w strefie Gazy, iż odrzucają proces pokojowy i że Palestyńczycy nie będą decyzjami z Annapolis do niczego zobligowani. Hamas powtórzył też, że nigdy nie uzna Izraela. Rzecznik rządu irańskiego zapowiedział przyjazd do Teheranu na zaproszenie władz Iranu Palestyńczyków przeciwnych konferencji w Annapolis. W Baden w Austrii po rozmowach z przywódcami Kosowa premier Serbii Wojsław Kostunica oświadczył, że przyszłość prowincji, która chce się odłączyć i ogłosić niepodległość, musi być rozstrzygnięta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Jak wiadomo, stałym członkiem jest Rosja, która popiera Serbię i sprzeciwia się niepodległości Kosowa. Od 3 do 4 tysięcy studentów i profesorów manifestowało na ulicach Lille w północnej Francji przeciwko rządowym projektom przyznania uniwersytetom większej niezależności. Podobne demonstracje odbyły się także w Caen i w Nantes. Słucham Państwa Paryża RFI. Premier Rosji Zubkow twierdzi, że policja rosyjska działała prawidłowo i zgodnie z przepisami, rozpędzając manifestacje opozycji i aresztując jej uczestników. Na kilka dni przed wyborami w Moskwie i w Petersburgu odbyły się antyputinowskie demonstracje w brutalny sposób rozpędzone przez policję. Aresztowano około 200 osób, w tym jednego z głównych przywódców opozycji, Garego Kasparowa. Premier Donald Tusk poinformował o wycofaniu się Polski z blokowania starań Rosji o przyjęcie do ekskluzywnego klubu państw najwyżej rozwiniętych do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Wiadomość o stanowisku Warszawy przekazał stronie rosyjskiej premier rządu polskiego. Ma to być pierwszy krok na drodze do polepszenia stosunków polsko-rosyjskich. Armia pakistańska osiągnęła duży sukces, zdobywając mający kluczowe znaczenie strategiczne Nadzia Top, najwyższy szczyt nad Doliną Swat, gdzie znajduje się bastion bojówek fundamentalistów muzułmańskich współpracujących z talibami. Wojsko objęło kontrolę nad kilkoma miastami regionu. Zamknięto piracką stację radiową, z której płynęły wezwania do dżihadu, świętej wojny z rządem pakistańskim. W Gandawie, w drugim co do wielkości mieście Belgii, zakazano pracownikom miejskich instytucji noszenia znaków religijnych lub symboli partii politycznych. Dotyczy to także chust, którymi muzułmanki zakrywają sobie głowy. Gandawa jest oczywiście trzecim co do wielkości miastem Belgii. Według międzynarodowej organizacji zajmującej się migracją ludności coraz więcej dzieci z Afryki nielegalnie imigruje i przenosi się do Europy. Zjawisko towarzyszenia dorosłym przez dzieci w niebezpiecznych eskapadach mających na celu przedarcie się do Europy przybiera coraz bardziej na sile. Niedawno na Teneryfie, największej z Wysp Kanaryjskich, natrafiono na 1000 dzieci, które nielegalnie przedostały się tam z Senegalu. Repatriacja małych dzieci to problem i prawny, i logistyczny, stwierdzono w raporcie. Zamówienia na 20 tysięcy biletów na finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2008 w Austrii i w Szwajcarii zostały odwołane, gdyż istnieją poważne podstawy, aby się spodziewać, że przeznaczone były do sprzedaży na czarnym rynku. Na 330 tysięcy biletów przeznaczonych do pierwszego rzutu sprzedaży znalazło się 9 milionów chętnych. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Sylwia Gibbs mówi o najciekawszych komentarzach prasy francuskiej.
W dodatku ekonomicznym dziennika Le Figaro znajdujemy krótką korespondencję z Warszawy specjalnego wysłannika Pierre'a Avrila. Tytuł: Polska, mniej podatków, wyższe pensje. Komentarz: nowy rząd mnoży sprzeczne obietnice. Pomimo zwiększenia wydatków zapowiada przywrócenie równowagi budżetowej. Zdaniem francuskiego dziennikarza w przemówieniu premiera Tuska na temat polityki ogólnej był tylko jeden pewny punkt. Polska będzie bardziej liberalna niż za rządów braci Kaczyńskich. W zakończeniu czytamy, że epoka gry w kotka i myszkę z Komisją Europejską w sprawie przyjęcia przez Polskę euro nie jest być może miniona. W artykule redakcyjnym Le Figaro zastanawia się nad ceną umów o współpracy handlowo-przemysłowej podpisanych przez Francję z Chińską Republiką Ludową podczas wizyty prezydenta Sarkoziego. 40 towarzyszących mu przedsiębiorców najwyraźniej nie straciło czasu. Centrale atomowe, samoloty Airbus, telekomunikacja, metro. 20 miliardów euro wpadnie do kieszeni kilku wielkich francuskich firm. Ale za jaką cenę? Jaką część technologii zgodzono się przekazać Chińczykom w zamian za zwycięstwo nad konkurentami? Czy nie sprzedano za jednym zamachem sznura, na którym ktoś kiedyś zawiśnie? Trudno zaprzeczyć, że odmowa przekazywania technologii oznaczałaby rezygnację ze stosunków handlowych z nowym imperium kapitalizmu i wycofanie się z konkurencji. Dlaczego nie mielibyśmy dzielić się naszą technologią z Chińczykami? Chiny nie chcą być wieczną halą montażową świata. W miarę czynionych postępów chciałyby polepszenia poziomu życia i ambitniejszego rozwoju gospodarczego. Le Figaro proponuje inne rozwiązanie jak odmowa. Francja powinna być stale w czołówce wyścigu w dziedzinie nowych technologii. To jest prawdziwe wyzwanie dla francuskich przedsiębiorstw i uniwersytetów, a także warunek zawierania wielkich umów w przyszłości. Dziennik Aujourd'hui en France informuje o przekazaniu Chinom technologii reaktorów atomowych trzeciej generacji, o udziale Francji w budowie fabryki przerabiania odpadów nuklearnych i o obietnicy zainstalowania w Chinach jedynej fabryki montażowej samolotów Airbus poza Europą. Gazeta podkreśla dyskrecję prezydenta Sarkoziego w kwestii praw człowieka w Chinach. Ale na czołówce pisze o nowej nocy zamieszek pod Paryżem, o wielkim gniewie rodzin dwóch chłopców, którzy zginęli na motocyklu po zderzeniu z samochodem policyjnym, o strachu mieszkańców Villiers-le-Bel, o spaleniu biblioteki i środkach zaradczych proponowanych przez socjologa Laurenta Muccielli. Prawdę mówiąc, nowych pomysłów brak. No może jest jeden. Wysyłać do pracy na przedmieściach doświadczonych nauczycieli i policjantów, a nie najmłodszych, bez stażu zawodowego. Ogólnie rzecz biorąc, twierdzi Laurent Muccielli, nic się nie zmieniło od 2005 roku. Ani policja, ani szkoła, ani bezrobocie czy podrzędny status dzieci imigrantów. Czasami coś się jednak udaje. Ta sama gazeta, Aujourd'hui en France, informuje o przyjęciu do paryskiego liceum Henryka IV, jednego z najlepszych we Francji, drugiego już rocznika uczniów wybranych spośród najlepszych stypendystów. Są wśród nich dzieci imigrantów z Magrebu, razem 22 dziewczyny i tylko 8 chłopców, którzy będą się przygotowywali do egzaminu konkursowego na najbardziej prestiżowe uczelnie. Wszyscy mają stypendia. Nasz kraj potrzebuje elit ze wszystkich warstw społecznych, mówi dyrektor liceum Patrice Cor. Ale to na razie kropla w morzu, podczas gdy cała poranna prasa wyraża obawę, że zamieszki na północy Paryża ogarną dalsze przedmieścia. Cała prasa pisze też, że koniecznie trzeba wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do śmiertelnego wypadku dwóch chłopców z Villiers-le-Bel. Jak wynika bowiem ze świadectw zebranych przez reporterów, tych, którzy nie boją się iść na przedmieścia, mało kto wierzy w wersję policji.
RFI Radio France Internationale.
A teraz Le Monde i Piotr Kamiński.
Ci, którzy od lat doczekać się nie mogą światowej rewolucji, znów zacierają proletariackie prawice. Na jednym z paryskich przedmieść padły strzały przeciwko policji. W obszernym reportażu Le Monde opisuje coś w rodzaju insurekcji. Jest to jednak, jak w sławnym filmie z Jamesem Deanem, bunt bez celu, przypominający hasło z wierszyka Tuwima „Chcemy walić w mordę”. Dwóch nastolatków zginęło wczoraj w wypadku drogowym, zderzając się niestety z samochodem policji. To wystarczyło. Ruszyła zatem typowa dla francuskich przedmieść zadyma. Kamienie, petardy, podpalanie czego się da, najchętniej samochodów, skąd czerpie się benzynę do butelek, sklepów oraz budynków komunalnych. Płonąca biblioteka osiedlowa imienia sławnego aktora Louis Jouvetta zyskuje w tym kontekście wymiar symboliczny. Każdy padający policjant witany jest triumfalnym okrzykiem. Nie brakuje dzieci w wieku jednocyfrowym wypuszczanych na przeszpiegi. Całą operacją dowodzi młodzian zbrojny w walkie-talkie namierzone na policyjne częstotliwości. Z balkonów kobiety wylewają wodę na swoje zbuntowane dzieci, aby, jak pisze Le Monde, ulżyć ich oczom zaczerwienionym od gazów łzawiących. Z balkonów padają też kamienie uderzające w policjantów. Dziennik podkreśla, że wczorajsza bitwa była wyraźnie bardzo dobrze przygotowana. Bojownicy mają, rzecz prosta, bojowe pseudonimy zapożyczone od sławnych piłkarzy albo bohaterów telewizyjnych seriali, a także typowy uliczny rynsztunek. Chustki osłaniające twarz, dresy z kapturem, a nawet wykradzione wyposażenie policji, mundury i tarcze. Rewolucjoniści włażą na dachy samochodów i robią sobie fotografie telefonami komórkowymi. Jest filmowiec amator z kamerą w ręku, filmujący każdy podpalony samochód. Tymczasem prokuratura w Pontoise potwierdziła rezultaty śledztwa w sprawie wypadku. Samochód policyjny jechał normalną prędkością bez syreny i koguta na dachu. Nastolatki na motocyklu crossowym pędziły na oślep na trzecim biegu. Pozostaje kwestia reakcji policjantów po wypadku. Mieszkańcy oskarżają ich, że uciekli. Inspekcja policji zapewnia, że byli na miejscu, gdy natychmiast przyjechało wezwane przez nich pogotowie. Czytamy w Le Monde. Ponadto w Le Monde interesujący cytat z wywiadu, jakiego udzielił specjalny doradca prezydenta do spraw socjalnych Raymond Soubi. Zapytany o rzekomo skandaliczną podwyżkę 170%, jakiej udzielił sobie Nicolas Sarkozy, Soubi odpowiada trzeźwo i konkretnie: pensja prezydenta została po prostu zrównana z pensją premiera oraz z dochodami większości jego europejskich kolegów tego samego szczebla. Poprzednik Sarkozy'ego na tym stanowisku znacznie więcej zarabiał, czerpiąc dochody z przeróżnych należnych mu emerytur. Raymond Soubi mógł dodać, że jest to tymczasowe stanowisko pracy, które ma nieustannie na oku najsurowszy z przełożonych suwerenny naród.
To była francuska prasa, którą dla Państwa przejrzeli Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński. Słuchają Państwo Paryża RFI. Urodzony 55 lat temu w Lwowie Grigori Aleksiejewicz Jawliński to jeden z najbardziej znanych przedstawicieli dzisiejszej rosyjskiej opozycji. Ale kilkanaście lat temu był bliskim współpracownikiem ówczesnych władców na Kremlu. Najpierw jako sowiecki wicepremier u Michaiła Gorbaczowa, potem jako wicepremier Rosji u Borysa Jelcyna. Dwa razy przygotowywał programy liberalnych reform gospodarczych, najpierw dla Związku Radzieckiego, potem dla Rosji. Dwa razy jednak zostały one odrzucone, w 1990 roku przez radziecki wierchowny Sowiet, dwa lata później przez Jelcyna. W 1993 roku Jawliński założył liberalną partię Jabłoko, która w tym samym roku w wyborach do Dumy uzyskała prawie 8% głosów i 27 posłów. Dziś Jabłoko ma w rosyjskim parlamencie już tylko 4 posłów. Jawliński, który między innymi dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik wojny z Czeczenią, dwa razy kandydował też na stanowisko prezydenta Rosji. Zdołał zyskać jednak tylko kilka procent głosów, ale jak mówi w rozmowie z korespondentem RFI Markiem Pędziwolem, oznacza to, że ma za sobą miliony wyborców. Porozmawiajmy rozmowy Marka Pędziwola z Grigorijem Aleksiejewiczem Jawlińskim.
Panie przewodniczący, w jakim kierunku zmierza dziś Rosja?
Rosja będzie Rosją Putina.
Rosja będzie w najbliższym czasie Rosją Putina, ale trudno dziś powiedzieć, jak będzie skonstruowana władza w Rosji, bo Putin jeszcze nie rozstrzygnął, w jaki sposób chce utrzymać władzę.
Rosja w roku 2007 to nie ten sam kraj, co 10 lat temu. Dziś to bogate państwo. Rosja nigdy nie była tak bogata, a do tego jeszcze chce być imperium.
Tak, ma pan rację. Rosja jest dziś bardzo bogata, a jednocześnie występują w niej liczne elementy z sowieckich czasów.
Rosyjskie bogactwo bierze się z zasobów naturalnych surowców, z ropy i z gazu. Ale one przecież mogą się skończyć. Co potem?
Do tego dojdzie bardzo późno, tak więc nie upatrywałbym w tym nadziei. Nadzieję widzę w rosyjskich obywatelach, którzy chcą żyć w otwartym społeczeństwie, gdzie szanowane są ich prawa i gdzie państwo służy obywatelom. Państwo, w którym jest liberalna demokracja, to jest nadzieja Rosji, a nie koniec zasobów surowców energetycznych.
To jest nadzieja Rosji, a nie koniec energetycznych resursów.
Jaka więc będzie ta Rosja w przyszłości? Jeszcze bogatsza? Jeszcze silniejsza?
Na krótką metę Rosja pozostanie z pewnością bogatym krajem. Nie ludzie, ale państwo będzie bogate. Na dłuższą metę, 20-30 lat, przyszłość Rosji jest mocno niepewna.
Jest большое беспокойство относительно будущего России.
Czy Rosja może się rozpaść na kawałki?
To
jest moja ojczyzna i nie chcę o tym mówić.
Boi się pan, że taki scenariusz nie jest wykluczony?
Boję się.
Jak można temu zapobiec?
Rosja potrzebuje społeczeństwa obywatelskiego. Rosja potrzebuje rozdziału władz. Rosja potrzebuje niezależnego sądu. Rosja potrzebuje, żeby ludzie wierzyli swemu państwu chociaż troszkę i żeby nie było patiomkinowskiej wioski, którą Putin zbudował zamiast rosyjskiej władzy państwowej.
Pan nie wypowiedział słowa demokracja.
To wszystko jest demokracją. Problem z demokracją polega na tym, że to wszystko, co się u nas działo w latach 90. nazywano demokracją i ludziom słowo demokracja kojarzy się z przestępstwami, korupcją, bezprawiem i ubóstwem, bo ludzie doznali wielkiego zubożenia wskutek bolszewickich reform lat 90.
W period radykalnych bolszewickich reform 90-tych godów.
Co trzeba zrobić, żeby przywrócić temu słowu w Rosji jego pierwotny sens? żeby Rosjanie zrozumieli, że demokracja to ich przyszłość.
Można zrobić dwie rzeczy.
Potrzebne są dwie rzeczy. Najpierw trzeba, żeby ludzie zrozumieli, że demokracja to kontrola obywateli nad władzą, a potem, żeby uwierzyli, że to możliwe.
Żeby oni powierzyli.
A nie jest to tak, że ludzie w Rosji potrzebują silnego państwa, żeby ich kontrolowało, a nie na odwrót, tak jakby pan tego pragnął?
Tak, taka jest rosyjska tradycja. Ale jeśli Rosja chce ocaleć w XXI wieku jako państwo, trzeba będzie stopniowo zmienić tę tradycję. Putin eksploatuje właśnie tę stronę rosyjskiej kultury, rosyjskiej historii i to trzeba stopniowo zmieniać.
A надо ее постепенно менять.
Кто ма то робить?
Мы должны менять
сами. Мы сами.
Мы то кто? Политики?
Политики.
Политики, интеллигенция, интеллектуалисты, студенты, обыватели.
Студенты, граждане.
Ilu Rosja ma polityków, którzy chcieliby takich zmian? O ile dobrze pamiętam, pańska partia ma tylko kilku posłów w Dumie.
Nas очень мало.
Jest nas bardzo niewielu, bo rozczarowanie czasami Czubajsa i Jelcyna jest ogromne. Ale dysydentów ZSRR też było mało, a potem stało się tak, że po trzech latach ZSRR przestał istnieć.
A potem stało się tak, że za trzy lata ZSRR nie stała.
Ale Rosja to nie Związek Sowiecki. Rosja to inny kraj.
Tak, to inny kraj, dlatego też przemiany będą trwać dużo dłużej i będą trudniejsze.
Pan podobno zamierza kandydować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Na prezydenta kandydował pan już dwa razy, ale nie podczas ostatnich wyborów w roku 2004. Co znaczy ten powrót?
Ja będę uczestniczyć, jeśli będą...
Wezmę udział, jeśli będą wybory, jeśli będzie choćby odrobina politycznej konkurencji, jeśli będzie choćby odrobina możliwości zaprezentowania swojego punktu widzenia, jeśli będzie choćby odrobina możliwości rozmowy z milionami swoich wyborców. W 2004 roku takich możliwości nie było. To była absolutna, stuprocentowa profanacja. Jeśli tym razem będzie jakoś inaczej, jeśli nie będzie profanacji, wezmę udział.
Jak to po-drugomu, nie będzie profanacji. Тогда я буду участвовать.
Putin nie będzie po raz trzeci kandydować. Podobno chce zostać teraz premierem.
Ja tak nie думаю.
Ja tak nie myślę. Po pierwsze, myślę, że być może on jeszcze będzie kandydatem na prezydenta. 50-50. A po drugie, myślę, że on nie będzie premierem. Myślę, że takie stanowisko go nie zadowoli.
Эта должность его не устроит.
Czy to możliwe, żeby Putin kandydował na prezydenta po raz trzeci z rzędu?
Да, думаю, что...
Tak, myślę, że możliwe są jeszcze rozmaite perturbacje i zmiany w konstytucji.
Ilu zwolenników ma Jabłoko?
Ja думаю, что...
Myślę, że jeśli głosują na nas 3-4 miliony ludzi, to nie jest to mało.
3-4 miliony ze 100 milionów.
Да.
Tak, ze 100 milionów, ale gdyby u nas był równy dostęp do mediów, na pewno mielibyśmy więcej zwolenników.
Wydaje mi się, że wielkim problemem dla pana i dla Rosji jest to, co stało się w czasie panowania Putina z rosyjskimi mediami. O ile mi wiadomo, w Rosji prawie nie ma niezależnych gazet, niezależnej telewizji.
Święta prawda. W Rosji nie ma niezależnego parlamentu, nie ma niezależnego sądu, prawie nie ma niezależnej prasy, nie ma niezależnego biznesu i nie ma też niezależnych wyborów.
I nie niezależnych wyborów.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Co nowego w Europie?
Stefan Riger.
W przeddzień dorocznego 10. szczytu Unia Europejska-Chiny do Pekinu zjechali się kapitanowie europejskiej gospodarki, aby nakłaniać chińskich przywódców do bardziej realistycznej polityki walutowej i do podjęcia kroków zaradczych wobec coraz bardziej zwichniętej równowagi w wymianie handlowej, rzecz jasna na korzyść Chin. Inicjatywa w tej skali nie ma precedensu, a europejskiej delegacji przewodniczy trojka w składzie przewodniczący grupy ministrów finansów strefy euro, Jean-Claude Juncker, prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet oraz komisarz europejski do spraw ekonomicznych Joaquín Almunia. Europejski deficyt w handlu z Chinami wyniósł w zeszłym roku 130 miliardów euro. W tym roku wzrośnie jeszcze zapewne o 20-25%. Jeśli nie będzie się temu przeciwdziałać, pogłębiać się będzie w nieskończoność, stwierdza ambasador Unii w Chinach Serge Abu. Otóż do tego dryfu walnie się przyczynia nie tylko mocne euro, ale i sztucznie zaniżony yuan, faworyzujący towary made in China. Kończąc we wtorek wizytę w Chinach, prezydent Francji Nicolas Sarkozy pochwalił się uzyskaniem pewnych obietnic w tej ostatniej sprawie. W istocie jednak Pekin zobowiązał się najwyżej do prowadzenia dialogu w kwestiach walutowych. Zanim jeszcze europejska trojka podjęła rozmowy z chińskimi przywódcami, ci ostatni dali jasno do zrozumienia głosem rzecznika MSZ-u, że choć rozumieją troskę Europejczyków o przywrócenie bardziej zrównoważonych kursów wymiany walutowej, to jednocześnie wykluczają wszelkie nagłe i widowiskowe zmiany, trzymając się przyjętej od 2 lat strategii stopniowej reewaluacji juana w stosunku do dolara. Otóż Europejczykom niewiele to daje i mają wrażenie, iż płacą za polepszenie się stosunków między Ameryką a Chinami. Przebywający w Pekinie José Manuel Barroso uznał to między wierszami za niesprawiedliwe i nieuzasadnione. Państwa Unii Europejskiej postanowiły jednomyślnie znieść na okres roku opłaty celne na import zbóż do Europy. Uznano to za konieczne ze względu na coraz bardziej napiętą sytuację na rynku produktów rolnych, czego rezultatem jest niepohamowany wzrost cen. Chodzi o to, aby cokolwiek zamortyzować tę zwyżkę, spowodowaną głównie gwałtownie rosnącym popytem ze strony takich krajów jak Chiny czy Indie, gdzie zmieniają się kulinarne preferencje ludności, jak również złymi warunkami klimatycznymi, jak susza w Australii czy deszcze w Europie. Francja, główna potęga rolnicza w Europie, wzbraniała się początkowo przed zawieszeniem ceł na import zboża, obawiając się, że nie uda się ich potem przywrócić. W końcu jednak się zgodziła, kładąc nacisk na tymczasowy charakter decyzji, która winna być formalnie zatwierdzona w połowie grudnia. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe zapowiedział, iż weźmie osobiście udział w szczycie europejsko-afrykańskim, który odbyć ma się 8-9 grudnia w Lizbonie. Od 7 lat nie udawało się zorganizować tego rodzaju spotkania na szczycie, właśnie z uwagi na szantaż ze strony dyktatora Zimbabwe, którego Europejczycy na czele z Brytyjczykami ostentacyjnie bojkotują, lecz który cieszy się poparciem licznych krajów afrykańskich. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oznajmił też natychmiast, że szczyt w Lizbonie zbojkotuje. Z podobnymi intencjami nosi się premier Czech Mirek Topolanek. Inni jeszcze się wahają.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. I love Paris in the springtime. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Na lotnisku Roissy czekałem na samolot do Krakowa. Opóźniony z powodu mgły. Czekanie się dłuży, ale za to relacje międzyludzkie nawiązują. Grupa krakowian wracała do domu i tęskno im było do stron rodzinnych. Wąsaty jegomość o wyglądzie zagłoby wyciągnął z torby butelkę whisky zakupioną w sklepie na lotnisku i plastikowy kubek. Rozlewał i podawał. Towarzystwo, któremu wczorajsze lekko pomieszało się z dzisiejszym, wypijało whisky duszkiem, a fundator nalewał i podawał dalej. Siedziałem nieopodal, mile, lecz nieprzymilnie uśmiechnięty. Pan Zagłoba spojrzał na mnie, nalał i wyciągnął w moją stronę plastikowy kubek z jasiem wędrowniczkiem, gestem naturalnym, oczywistym, nie do odrzucenia. Nie mogłem nie przyjąć tak hojnego daru. Wychyliłem do dna i oddałem fundatorowi naczynie. Zawiązała się rozmowa. Pan do Krakowa? Do Krakowa. W interesach? Nie, wykładam na uniwersytecie. A co? O poezji, o pisaniu, o mówieniu. To pan poeta? W pewnym sensie. A kogo pan z poetów poważa? Stachurę, Edwarda Stachurę. Czerwień na licu pana Zagłoby pogłębiła się o jeden ton i zajaśniała malinowo. Kocham Stachurę, wyrzucił z przejęciem i zaczął śpiewać chrapliwym tenorem. Jak bez rąk byłem z rękami, jak bez nóg byłem z nogami, jak bez ust byłem z ustami, jak ten trup byłem przed wami, gdy odeszła pod chmurami. Wszyscy czekający odwrócili się w naszą stronę, zaintrygowani, bez wrogości. Samolot w końcu przyleciał i przyjął nas na pokład. Oczywiście usiadłem koło pana Zagłoby, który zaczął mi wyjaśniać, dlaczego kocha Edwarda Stachurę. Spytałem, czy wie, że w tym roku minęła 70. rocznica jego urodzin. Zdziwił się, nie sądził, że Stachura mógłby mieć tyle lat, kiedykolwiek. I zaczął opowiadać. Spotkał Stachurę w Paryżu w roku 1977. Edward Stachura przyjechał z przetłumaczoną Fabula Rasa i starał się ulokować ten przedziwny tekst którymś z francuskich wydawnictw. Nic z tego nie wyszło. Nawet jego przyjaciel Michel de Gu nie pomógł. Pan Zagłoba opowiadał, że przechadzał się nad Sekwaną od strony dzielnicy Łacińskiej na wysokości wyspy świętego Ludwika. Najpierw usłyszał gitarę, potem śpiew. Za chwilę zobaczył faceta o pułowych włosach siedzącego nad wodą. Facet śpiewał po polsku. Jak bez ust byłem z ustami, jakby plastrem zalepione, jakby w wapnie unurzone, było, że w powietrzu tonę, było już, że po mnie, po mnie. I pan Zagłoba, młody wtedy jeszcze, a w duszy ogromnie zraniony, podszedł do śpiewającego faceta. Kim facet był, wiadomo. Usiadł koło niego i zaczął płakać. Nie mogliśmy się rozstać. Opowiadałem mu o swoich przygodach z poetą jak nikt, o pięciotomowym dżinsowym wydaniu jego utworów, które staraliśmy się zrobić sumiennie, najdokładniej jak to wtedy było możliwe. Panu Zagłobie, któremu wczorajsze z dzisiejszym wymieszało się do imentu, kręciły się łzy w oczach. Wydanie dżinsowe Stachury zaczytał prawie na śmierć. Poczułem wilgoć pod powiekami. W Krakowie mgła jak skondensowane mleko. Nie wymieniliśmy ani telefonów, ani maili. Pana Zagłobę mgła pochłonęła wraz z całym towarzystwem. Mnie też pochłonęła, choć staram się z niej wybrnąć.
RFI, la radio du monde.
Mieszkując w sieci.
Grzegorz Dobiecki.
Myszkuję w tej sieci, myszkuję, samą przyjemność znajduję, bo w ramach czynności służbowych korzystam ze stałego łącza macierzystej rozgłośni. W domowych pieleszach w ramach czynności prywatnych już bardziej uważa się na koszty. To nie żadne przyznawanie się do nadużyć w miejscu pracy, a jedynie przykra konstatacja, że na nieskrępowaną cybernawigację nie zawsze wystarcza środków własnych. Pod wpływem lektury kolejnych stron w internecie wnioski i obserwacje rodzą się same. Prezydent Sarkozy sławi logiczny wybór. Pracuj więcej, to więcej zarobisz. Jak wskazują internetowe sondaże, większość Francuzów nie ma nic przeciwko takiej opcji, ale mrożą ją, tę większość, mnożące się statystyki. Wynika z nich bowiem, że nawet wzmożona aktywność zawodowa nie gwarantuje wzrostu siły nabywczej, też skądinąd obiecywanego przez Sarkozy'ego w trakcie kampanii wyborczej, bo ceny we Francji rosną w tempie jeszcze wyższym. I nie chodzi tu wcale o luksusy. Taka na przykład bagietka nasza powszednia, rachują na swoich witrynach francuskie stowarzyszenia konsumenckie, w 2001 roku po skazaniu na śmierć narodowego franka kosztowała 60 eurocentimów, gdzie indziej zwanych eurocentami, a obecnie trzeba za nią zapłacić już przeciętnie 0,9 euro, o 1/3 więcej niż przed 6 laty. Inne podstawowe produkty zdrożały w podobny sposób, niektóre o 10% tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co więc robić, by nie dać się zjeść z kopytami liczem wzrostowi kosztów utrzymania? Odpowiedź brzmi: kupować w internecie. Według dostępnych w sieci danych takie rozwiązanie wybrało w drugim kwartale tego roku aż 19 milionów cyberklientów z łącznej rzeszy 30 milionów francuskich internautów. Oczywiście nie mówimy tu jedynie o bagietkach, lecz o ogólnie pojmowanej konsumpcji bieżącej. Chętnych do jej zaspokajania za pomocą internetu przybyło w porównaniu z pierwszym kwartałem 2007 roku aż o 39%. Zaznaczyła się jednocześnie inna, dająca do myślenia prawidłowość. Otóż Francuzi świadomi potrzeby, jeśli nie konieczności zaciskania pasa, gotowi są poczynić oszczędności w wielu innych dziedzinach życia, lecz nie w opłatach za dostęp do internetu, bo ograniczyłoby to możliwość wydawania pieniędzy. Ale wydawania jakże w sieci. Inna sprawa, że dostępne dane mogą wprowadzać w błąd. Wspomniane stowarzyszenia konsumenckie traktują bowiem odwiedziny na stronie internetowej któregoś ze sklepów wysyłkowych właściwie jak dowód poczynienia tamże zakupów, gdy tymczasem bywa to często, jeśli nie najczęściej, zaledwie polizanie witryny przez płynne kryształy ekranu komputera. Tak właśnie rzecz się ma z zaglądaniem na najpopularniejsze wystawy czy wyprzedaże francuskiej edycji eBaya, kolei państwowych SNCF, wirtualnego domu towarowego La Redoute, czy świetnego Fnaka, pierwowzoru polskiej sieci Empików. W przekonaniu 7 na 10 francuskich internautów właśnie w ten sposób znajduje się najlepsze okazje, czyli najmądrzej oszczędza. Powtórzmy zaś, że liczbę internautów we Francji szacuje się na 30 milionów, co oznaczałoby, że do tego grona należy co drugi obywatel kraju, niewyedukowanych informatycznie starców i noworodki w to wliczając. Rodzi się więc pytanie, skoro w internecie jest taniej i pojmuje to cała rzesza obywateli, to dlaczego w zwykłych francuskich sklepach, butikach, super i hipermarketach ciągle tak tłoczno? Przekonującego wyjaśnienia nie znalazłem. Znalazłem natomiast na stronie popularnej popołudniówki Le Parisien inną eksplikację. Otóż zdaniem cytowanych przez to źródła ekspertów, przytoczone na wstępie naszych rozważań dane o postępującej drożyźnie, działają jak mechanizm napędu lub może raczej samonapędu. Skoro ceny w klasycznych sklepach idą w górę, to trzeba ruszać do sklepów wirtualnych, czyli, co było do udowodnienia od początku, kupować w internecie. Cytowani, choć bez nazwisk i tytułów, eksperci twierdzą nadto, że dzisiejsi klienci nie wybierają się już na cyberzakupy przypadkowo i bez fachowego przygotowania. Jest to opinia zdumiewająca. Wystarczy bowiem kliknąć choćby na link wspomnianych kolei państwowych SNCF, by znaleźć informację o przerzucaniu coraz większej części sprzedaży biletów, a i innych atrakcji w pociągach, do kas wirtualnych, ale za pieniądze jak najbardziej realne i wcale nie mniejsze niż pobierane do niedawna w okienkach dworcowych. Owszem, klient zaoszczędzi czas, bo nie będzie się musiał fizycznie przemieścić po bilet przed wyprawą, ale kolej i tak wyciągnie z niego środki płatnicze w wielkości równej albo i większej niż uprzednio. Skusi go choćby bezprzewodowym dostępem do internetu planowanym we francuskich torpedach TGV na połowę przyszłego roku. Bezprzewodowym, ale nie bezpłatnym. 3 euro za godzinę surfowania to rozbój na drodze żelaznej, bo coraz więcej francuskich miast i hoteli oferuje usługę w systemie Wi-Fi za darmo.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Niedawno ukazała się na rynku nowa płyta Curtisa Stigersa, Real Emotional. Wprawdzie to nie Francuz, ale płyta warta zauważenia, więc dzisiaj o niej kilka słów. A właściwie zanim przejdziemy do nowej płyty, kilka słów o artyście i może coś z jego wcześniejszych dokonań. Urodził się 18 października 1965 roku w Hollywood. Karierę profesjonalną zaczął w latach 90. Pierwszą płytę wydał w 1992, a my posłuchamy teraz utworu pochodzącego z jego drugiej płyty z 1995 roku Time Was. Utwór nosi tytuł This Time.
Makes us cry, we're up and we're down, we don't understand why, but we take it, we're just trying to make it. Sometimes we lose touch with our feelings inside, put up our walls when we easy, love and stay
Państwu dać próbkę tego, co robił Curtis Stigers na początku, chociaż nie było to bardzo jazzowe, bliższe raczej pop rocka. Współpracował zresztą z takimi gwiazdami jak Elton John, Eric Clapton czy Prince. Jego wersja piosenki Peace, Love and Understanding znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Bodyguard z pięknym Kevinem Costnerem i jeszcze piękniejszą Whitney Houston, która zresztą tę piosenkę śpiewała. Ale to nie była jego kompozycja. Jest natomiast jego kompozycją utwór, który znalazł się na ostatniej płycie I Only Want to Be With You.
I've seen Houston, the streets of Rome, the Tower of London, made me wanna run back home. I only wanna be with you. Known some women more than a few, and I have never felt the way I do. 'Cause I only wanna be with you. If I could be with you, my poor heart would have a reason to be. If I could be with you, I would pull the stars down and lay them at your feet. I'm gonna tell your mama, tell your dad, tell the world, I'm gonna take out a full page ad, and I only wanna be with you.
Płycie Curtisa Stigersa znalazły się utwory Emmylou Harris, Toma Waitsa, Paula Simona, Randy'ego Newmana i tylko trzy utwory samego Stigersa. W kilku z nich możemy usłyszeć jednak nie tylko jego głos, ale i jego grę na saksofonie. A ja na zakończenie proponuję Państwu jednak właśnie nie jego kompozycją. W zasadzie nie lubię odgrzewanych utworów i większość nowych wersji wydaje mi się znacznie gorsza niż pierwotne. Kilka nowych wywołało we mnie wręcz dreszcze obrzydzenia. Tym razem jednak było inaczej. I chociaż tę piosenkę śpiewało paru gigantów muzycznych, w tym na przykład boski Eric Clapton, to wersja Curtisa Stigersa jest również bardzo godna uwagi. Oto jedna z najsłynniejszych piosenek XX wieku, kompozycja Boba Dylana I'll Be Your Baby Tonight.
don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the lights, shut the shade. You don't have to be afraid. Tonight, well, the mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. Big old moon's gonna shine like a spoon. We're gonna let it, baby. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be yours, baby, tonight. Yeah, baby.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy zdaniom wyrażającym negację oraz konstrukcjom gramatycznym z wyrażeniem avoir besoin de. Przykłady zaczerpniemy z piosenki pod tytułem Besoin de personne, którą śpiewa Véronique Sanson. avoir besoin de może występować w trzech typach konstrukcji. Przede wszystkim avoir besoin de z dopełnieniem rzeczownikowym.
Elle a besoin d'amour. Elle n'a pas besoin d'aide.
Inna możliwość avoir besoin de z bezokolicznikiem w roli dopełnienia.
Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. Mais elle n'a pas besoin d'être aidée.
Wreszcie konstrukcja złożona. Avoir besoin jako orzeczenie zdania głównego wprowadza spójnikiem que zdanie podrzędne, którego orzeczenie musi występować w trybie subjonctif.
Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des raisonnements. Elle n'a pas besoin qu'on la raisonne.
Zatrzymajmy się teraz przez chwilę przy przeczącej formie zdania.
Tu as eu besoin de tes amis pour le rencontrer?
Non, je n'ai pas eu besoin d'eux.
Elle a besoin d'aide lorsqu'elle est triste.
Elle n'a pas besoin d'aide.
Kiedy używamy negacji ne, pas, mającej sens przeczenia absolutnego, nie można dodać w zdaniu żadnego innego słowa o znaczeniu negatywnym. Natomiast w przypadku rezygnacji z pas, można w jednym zdaniu zgromadzić koło siebie kilka wyrazów o znaczeniu negatywnym. Na przykład w zdaniu:
Elle est discrète. Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Oprócz ne mamy trzy słowa oznaczające negację: jamais, rien i personne.
Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Poznajmy jeszcze konstrukcję zdań z przeczeniem ni. Pierwsza możliwość to zamienne użycie ne, pas, ni.
Elle ne veut pas d'aide, ni de conseil.
Inaczej można powtórzyć ni, ni, co brzmi bardziej literacko.
Elle ne veut ni aide, ni conseil.
W pewnym miejscu Véronique Sanson oświadcza, że kieruje się w życiu własnymi zasadami. Trzeba tu zwrócić uwagę na czasownik zwrotny se faire. Należy go rozumieć na dwa sposoby. Czasownik se faire ma znaczenie stać się, jeżeli za nim następuje przymiotnik. W tym przypadku musi istnieć zgodność gramatyczna podmiotu z orzeczeniem.
Il s'est fait tout gentil. Elle s'est faite toute douce.
W innej konstrukcji zdaniowej czasownik se faire może posiadać dopełnienie i wówczas oznacza se créer, se forger, se fabriquer quelque chose. Samemu coś sobie lub z siebie zrobić.
Elle s'est fait sa propre loi. Elle s'est fait ses propres règles de vie.
Słuchają Państwo Paryża RFI. Przypomnę, że najważniejszą informacją dnia to to, że druga noc zamieszek na podparyskich przedmieściach. Istnieją poważne obawy, że nie jest to koniec zamieszek. Tak przynajmniej twierdzą komentatorzy. Ponad 80 policjantów zostało rannych. Stan 4 jest ciężki. Chuligani użyli broni palnej. I druga informacja. W Annapolis rozpoczęła się konferencja w sprawie pokoju i zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.